Dzień dobry, z tej strony Michał Siedlecki. Kontynuujemy cykl audycji, w której przybliżamy pracę i funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Moim i Państwa gościem jest pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy.
Dziś poruszymy co najmniej kilka ważnych tematów, a rozpoczynamy od tego bardzo aktualnego, czyli od pandemii koronawirusa. No właśnie, jak wyglądała praca w Parlamencie Europejskim w czasie niełatwym, bo w czasie pandemii.
Rzeczywiście to już jest kilkanaście miesięcy, kiedy funkcjonujemy w takim nadzwyczajnym trybie. Momentami to była w ogóle praca zdalna, choć krótkimi. A teraz ciągle to jest praca hybrydowa. Część parlamentarzystów, ci, którzy czują się bezpiecznie, przyjeżdża do Brukseli, część pracuje zdalnie. No większość, wydaje mi się, już w tej chwili parlamentarzystów jest zaszczepiona. Tutaj parlament prowadził te szczepienia jeszcze w kwietniu, więc teraz coraz więcej osób pojawia się osobiście na posiedzeniach komisji i samego parlamentu, które odbywają się raz w miesiącu. No i teraz zbliża się powoli wydarzenie, na które można powiedzieć czekamy i nie czekamy, bo w następnym tygodniu wracamy do Strasburga. Do tej pory przez te kilkanaście miesięcy sesje Parlamentu Europejskiego odbywały się w Brukseli. Natomiast no, w normalnym funkcjonowaniu parlamentu te sesje główne odbywają się raz w miesiącu właśnie we Francji, w Strasburgu. I po kilkunastu miesiącach wracamy do tego opuszczonego budynku. Sam jestem ciekaw, jak on wygląda, jak zniósł nieobecność ludzi przez tyle miesięcy. No, przy tej okazji oczywiście wraca dyskusja, jaki jest sens utrzymywania siedziby poza Brukselą, z której korzystamy 12 razy w roku przez kilka dni w miesiącu, skoro przez te kilkanaście miesięcy byliśmy w stanie obradować tutaj w Brukseli w stałej siedzibie Parlamentu Europejskiego, to wydaje się, że ta siedziba w Strasburgu jest no, swoistą ekstrawagancją, która, co tu się dużo ukrywać, te podróże całego stafu posłów, transportu, one kosztują według różnych szacunków 300-400 milionów euro rocznie. Teraz takie pieniądze oszczędziliśmy zapewne, choć za budynki trzeba było płacić. Natomiast nie sądzę, żeby to spowodowało, że ta siedziba zostanie, że tak się wyrażę, zamknięta. Francja we swoim traktacie akcesyjnym ma zapisane, że główne sesje Parlamentu Europejskiego 12 razy w roku odbywają się w Strasburgu. No i nie ulega wątpliwości, że mimo trudnej sytuacji pandemicznej we Francji, bo ona jest znacznie trudniejsza niż tutaj w Belgii, już nie mówię o Polsce, jednak prezydent Macron wywarł nacisk na przewodniczącego parlamentu i ten mimo tej trudnej sytuacji zdecydował się, że sesja czerwcowa odbędzie się jednak w Strasburgu.
Czas pandemii chyba pokazał, że można w trochę inny sposób również uprawiać politykę. No właśnie, czy część tych dobrych nawyków, o ile można mówić o czymś dobrym, z czasu pandemii da się przenieść na czas już normalnej pracy?
W dużej mierze to była praca zdalna także dla naszych asystentów wspomagających proces legislacyjny. No dość powiedzieć, że możemy pracować tylko z jednym asystentem, więc jeżeli jest ich więcej, to muszą dzielić dzień i wymieniać się w biurach parlamentu. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że ta praca ma także w niesłychany sposób utrudnia proces legislacyjny. Ja bardzo często jestem tutaj w Parlamencie Europejskim i obserwuję działania kolegów, którzy działają zdalnie. Bardzo często to łączenie jest naprawdę bardzo trudne, są kłopoty z tłumaczeniami, więc to nie jest normalna praca i mam nadzieję, że po tej przerwie wakacyjnej, bo w sierpniu Parlament Europejski nie pracuje przez 3 tygodnie, że we wrześniu już wrócimy do normalnej pracy, ponieważ rzeczywiście ta zdalna czy hybrydowa no jest niezwykle uciążliwa.
Pozostańmy jeszcze na chwilę w temacie pandemii koronawirusa. Ja wiem, że pewnie w 100% na to pytanie, które za chwilę zadam, nie uda się odpowiedzieć, bo no mamy ograniczony czas, ale Jakie są największe wyzwania, z jakimi musi zmierzyć się Europa w dobie pandemii, a co może ważniejsze po pandemii, bo ten czas za chwilę nastąpi i również może być ciężki?
No pierwsze zadanie to jest ta odbudowa szczególnie zasobów ochrony zdrowia. Wiadomo, że one przez te kilkanaście miesięcy naprawdę ucierpiały i w sensie materialnym, ale także i ludzkim. Pandemia pokazała braki, słabe ogniwa takiego systemu w każdym kraju. No, pokazała także słabość Unii Europejskiej. Prawdzie to prawda, że jeżeli chodzi o politykę zdrowotną, czy systemy ochrony zdrowia, to jest kompetencja krajów członkowskich. No ale rzeczywiście wspólnota, szczególnie w pierwszej fazie pandemii, sobie zwyczajnie nie radziła. Widać było, że kraje są zdane na same na siebie. Natomiast no, jeżeli chodzi o późniejsze działania, no to ten wspólny zakup szczepionek niewątpliwie był rzeczą bardzo rozsądną, choć wiemy, jak wyglądały te dostawy bardzo różnie. No, tutaj jeżeli chodzi o umowy z firmami farmaceutycznymi, to zawaliła to ewidentnie Komisja Europejska, no ale teraz już jest lepiej. Wygląda na to, że wszystkie kraje mają coraz więcej tych szczepionek i miejmy nadzieję, że do końca lata ten proces wyszczepienia do 70% populacji zostanie osiągnięty, przez co uzyskamy tę odporność zbiorową. No i na jesieni ta czwarta fala, jeżeli nawet wystąpi, to ona będzie już znacznie łagodniejsza niż te poprzednie. No i jeszcze jedna taka konkluzja dotycząca funkcjonowania gospodarek. No wiele firm ze względu właśnie na oszczędności na kosztach zostało, że tak się wyrażę, wypchniętych albo same podjęły taką decyzję i ulokowały się poza Unią Europejską, bardzo często w krajach azjatyckich. No i w sytuacji właśnie takiej pandemii i zerwania łańcuchów dostaw okazało się, że w wielu podstawowych sprawach może być po prostu kłopot z produkcją. To dotyczyło i żywności, Bogu dzięki, że tutaj Unia okazała się samowystarczalna i rolnictwo unijne sobie poradziło z dostawami żywności dla Unii Europejskiej, ale to jest też no jakby wskazówka na przyszłość, że o to bezpieczeństwo żywnościowe trzeba dbać. Natomiast jeżeli chodzi o produkcję leków, no właśnie, bo to głównie miałem na myśli, bardzo duża część składników leków jest produkowana w Azji. No i w sytuacji przerw w transporcie, no bardzo często było tak, że producenci w Unii Europejskiej musieli zatrzymywać produkcję, bo nie byli w stanie kontynuować tego procesu ze względu na brak składników do tej produkcji. A więc no właśnie takie główne przesłanie, skracanie łańcucha dostaw, newralgiczna produkcja powinna znajdować się na terenie Unii Europejskiej. No oczywiście to się nie stanie na pstryknięcie palców, ale miejmy nadzieję, że także firmy, no bo to w dużej mierze sektor prywatny, trudno, żeby państwa w tej sprawie decydowały. Te decyzje muszą podjąć właściciele firm prywatnych. Mam nadzieję, że oni także wyciągają wnioski, że to jest potężne zagrożenie. Z jednej strony rzeczywiście ta wszechogarniająca konkurencja i obniżka kosztów produkcji za wszelką cenę, w związku z tym to wynoszenie produkcji poza Unię, no niewątpliwie te koszty obniżało. No ale z drugiej strony rodzi to zagrożenia, których doświadczyliśmy przez te kilkanaście miesięcy i miejmy nadzieję, że z tego wyciągniemy wnioski.
Zostawiamy temat pandemii i zmieniamy go na Polski Ład. No właśnie, jak ocenia pan ogłoszony jakiś czas temu już przez rząd Prawa i Sprawiedliwości program, który właśnie Polski Ład się nazywa?
To jest program o charakterze rozwojowym, no przede wszystkim program długofalowy, przynajmniej 10-letni, w dużej mierze oparty o te środki europejskie, można powiedzieć podwójne w tym 7-8-leciu, mianowicie mam na myśli wieloletni budżet na lata 2021-2027, no i fundusz odbudowy będący skutkiem pandemii koronawirusa, więc dla Polski sumarycznie to ma być kwota przez te 8-9 lat około 770 miliardów złotych. Pewnie ona będzie rosła, bo to jest przeliczenie po aktualnym kursie złotego. A więc pieniądze olbrzymie, jeżeli do tego dołożymy wkłady własne, to będzie to prawdopodobnie kwota przekraczająca bilion złotych. No w dużej mierze przeznaczona na inwestycje, ale także programy o charakterze społecznym. Tutaj wybija się właśnie to, o czym już wcześniej wspominałem. Odbudowa zasobów ochrony zdrowia i tu jest mnóstwo projektów. Także proponowanych przez samorządy, bo trzeba pamiętać, że w Polsce zdecydowana większość chociażby szpitali jest zarządzana przez samorządy i w związku z tym to one będą występowały z programami wsparcia materialnego, odbudowy sprzętu. Natomiast na barkach rządu leży wsparcie dla procesu edukacji lekarzy, pielęgniarek, całego personelu medycznego. Ten proces wprawdzie nie zacznie się teraz, na szczęście rzeczywiście po objęciu rządu przez Zjednoczoną Prawicę. Ten problem został dostrzeżony. Wiemy, że lekarzy kształci się nie tylko przez 6 lat na studiach, ale później, żeby to był wykwalifikowany lekarz, to potrzeba jeszcze parę lat dojścia do specjalizacji, więc to jest niesłychanie długi proces i z tego, co się orientuje, tych miejsc na studiach medycznych jest znacznie więcej niż za naszych poprzedników. No ale na to potrzebne są oczywiście dodatkowe pieniądze i te pieniądze będą kierowane ze strony rządu. No dość, że przyjęto także właśnie w ramach Polskiego Ładu, że nakłady na ochronę zdrowia, one i tak urosły z 75, jeżeli dobrze pamiętam, miliardów w 2015 roku do 120 kilku w tym roku. To jest już blisko 6% PKB, no ale te nadzwyczajne nakłady były związane z ogromnymi dodatkowymi wydatkami związanymi z walką z pandemią. No ale tak czy inaczej w 2027 roku mamy przeznaczać na zdrowie no, przynajmniej 200 miliardów złotych. Olbrzymie pieniądze właśnie, czyli 7% ówczesnego PKB, a więc w stosunku do obecnych wydatków no, będą to wydatki wręcz podwojone. Więc miejmy nadzieję, że w tej perspektywie sytuacja w ochronie zdrowia się poprawi. No ale także to jest wsparcie dla tych branż, które ucierpiały najmocniej ze względu na te lockdowny, czyli obligatoryjne zamykanie niektórych rodzajów działalności. To są duże także wydatki ciągle na infrastrukturę, tą techniczną, a więc koleje, drogi. Głębokie zmiany w polskiej energetyce, bo to jest konsekwencja z kolei tego unijnego Zielonego Ładu. No wprawdzie tutaj mamy długie okresy przejściowe, że tak się wyrażę. Tą zeroemisyjność Polska ma osiągnąć po roku 2050. No ale już podpisaliśmy porozumienia między innymi z górnikami. Następnie to będzie restrukturyzacja dotycząca zasobów energetycznych, bardzo poważna, więc to wszystko jest związane z koniecznością wydatkowania pieniędzy przede wszystkim na właśnie inwestycje w tych dziedzinach, które wymieniłem. Ale sumarycznie można powiedzieć tak, że Polski Ład ma także podnieść stopę życiową wszystkich Polaków, a wyrazem tego no jest taki statystyczny miernik, którym mierzy się, można powiedzieć, dobrobyt społeczeństwa, to jest dochód narodowy brutto na głowę mieszkańca, wyrażany siłą nabywczą pieniądza, w naszym przypadku złotego. No i teraz, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to ten DNB w Polsce na głowę mieszkańca wynosił mniej więcej 50 kilka procent średniej unijnej. Teraz przez te kilkanaście lat naszej obecności w Unii Europejskiej i dzięki programom rozwojowym, które szczególnie w ostatnich 5-6 latach zostały zastosowane, to jest już 77% średniej unijnej. Za 10 lat mamy osiągnąć 100% średniej unijnej, a więc wszyscy w Polsce odczujemy w sensie pozytywnym skutki tych przedsięwzięć, które są przewidziane do realizacji w Nowym Ładzie, jeżeli chodzi właśnie o te posunięcia skierowane bezpośrednio, że tak się wyrażę, do kieszeni obywateli, no to jest ta 10-krotnie podwyższona kwota wolna w podatku PIT z 3 tysięcy na 30 tysięcy. Podwyższenie drugiego przedziału podatkowego z 85 tysięcy do 120 tysięcy. Wprawdzie temu będzie towarzyszyć inny sposób liczenia składki zdrowotnej, no ale to jest z kolei związane ze wzrostem nakładów na ochronę zdrowia. No, te wszystkie posunięcia spowodują, że te najniższe wynagrodzenia, także najniższe świadczenia do 2,5 tysiąca będą po prostu zwolnione z podatku dochodowego. No, posunięcie wręcz można powiedzieć o charakterze cywilizacyjnym. Do tej pory były tak, że nawet ci najmniej zamożni, osiągający płacę na poziomie minimalnym, także odprowadzali podatek. Teraz dzięki tej wysokiej kwocie wolnej będą z tego podatku po prostu zwolnieni, więc rzeczywiście to jest znacząca poprawa sytuacji materialnej wielu Polaków i to już od 1 stycznia 2022 roku, bo te rozwiązania podatkowe wejdą jeszcze jesienią tego roku.
Do naszej rozmowy oczywiście jeszcze na naszej antenie wrócimy, a tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.